Drodzy Państwo, i już witamy naszego dzisiejszego gościa, który wygłosił katechezę. Jest nim ksiądz biskup Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Szczęść Boże, ekscelencjo.
Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Również pozdrawiamy, witamy i prosimy o wygłoszenie dzisiejszej katechezy.
Przygotowując się do tej katechezy, do tego spotkania przygotowującego nas do kolejnej niedzieli, ale także wpisującego się w nasze przeżywanie chrześcijańskiej drogi, drogi wiary, pomyślałem, że warto odwołać się na początku października i w przededniu święta Matki Bożej Królowej Różańca Świętego do tego, co stanowi nasze bogactwo w odniesieniu do Różańca, i przypomnieć przepiękny dokument, który jeszcze bardziej tę modlitwę uwydatnił, uwypuklił i myślę, że dla każdego z nas ma ogromne znaczenie. Chodzi mianowicie o list apostolski Rosarium Virginis Mariae świętego Jana Pawła II. Tak jak papież Franciszek uzmysłowił nam, wprowadzając rok miłosierdzia, że dziedzictwo spuścizna nauczania Ojca świętego Jana Pawła II jest tak bogata, że należy do niej wracać. Wielu z nas się zastanawiało wtedy, gdy papież Franciszek wprowadził rok miłosierdzia. Przecież tak wiele już wiemy, może nawet wszystko wiemy na temat miłosierdzia, niektórzy mogliby powiedzieć. Bo przecież mamy za sobą pontyfikat papieża Jana Pawła II, który napisał encyklikę Dives in Misericordia, nauczył nas o tym, przypomniał nam o tym, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie, ustanowił święto miłosierdzia, ustanowił światowe sanktuarium miłosierdzia Bożego, wyniósł na ołtarze apostołów miłosierdzia, a papież Franciszek w swojej niezwykłej oryginalności powiedział: owszem, wiele wiemy, ale jeszcze nie odrobiliśmy jednej lekcji. Tego, co zawarł we wspomnianej encyklice Jan Paweł II, gdy powiedział, że prawdziwe doświadczenie Bożego miłosierdzia polega na tym, że samemu się je przyjmuje, ale też się z innymi nim dzieli. I to jest zadanie, które jest obowiązujące aż do ostatniej sekundy naszego życia. Ja myślę, że ten sam mechanizm, ta sama logika może nam towarzyszyć dzisiaj, gdy na początku października, kolejnego różańcowego miesiąca, zgłębiamy tę niezwykłą modlitwę, to wszystko, co stanowi jej bogactwo. Większość z nas modli się każdego dnia modlitwą różańcową, ale październik jest jakimś szczególnym przynagleniem do tego, by odkryć jej wartość, jej głębię. Odwołujemy się do historii, która pisana była różańcem. Przypominamy sobie wydarzenia związane z wprowadzaniem tej modlitwy w przestrzeń wspólnoty chrześcijańskiej, ale też tym bardziej trzeba nam w tym czasie odwołać się do tego niezwykle znaczącego bogactwa zawartego w liście apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Maryi Dziewicy. Z wielu powodów. Jeden związany jest z tym, że jest to jakieś niezwykle osobiste, choć to dokument oficjalny, wyznanie świętego Jana Pawła II o tym, jaką wartość w jego życiu ma modlitwa. Gdy sięgamy do tych zdań przez niego w tym dokumencie zawartych, to widzimy, że obok oficjalnej takiej ojcowskiej troski o Kościół i dzielenia się tym darem modlitwy z Kościołem, zaproszeniem, odwołującym się zresztą do chociażby objawień maryjnych, abyśmy nie ustawali w modlitwie i odmawiali różaniec, jest też obok tego bogactwa wiele jego osobistych przemyśleń dotyczących tego, czym różaniec w jego życiu był. Kiedy 16 października 1978 roku konklawę w Rzymie wybrało kardynała z Polski, Karola Wojtyłę, wówczas wielu, także my w Polsce, zaczęło śledzić losy, wcześniejszą historię tego człowieka z Polski. I wśród wielu różnych historii szczególne miejsce zajmowały te świadectwa mówiące o umiłowaniu Karola Wojtyły od lat młodości, szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej, które było budowane na różańcu, ale też na tej niezwykłej książce Ludwika Grignon de Montfort o naśladowaniu Maryi. I myślę, że to odwołanie się też do tamtych wydarzeń, co teraz chociażby istotne w 40. rocznicę wyboru papieża, może też być takim dodatkowym motywem do tego, żeby odwoływać się do nauczania Jana Pawła II, do tego bogactwa, tej spuścizny niezwykłej, także w odniesieniu do różańca. I do takiej refleksji w czasie tej katechezy serdecznie zapraszam. Jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, który skłania mnie do zaproponowania wszystkim wam, kochani, tego tematu. Przeżywamy dni dość skomplikowane, by nie wdawać się w szczegóły, bo są one także skomplikowane jak te wydarzenia, przed którymi stajemy. Ale właśnie one stanowią dla nas okazję do zapytania, gdy jedni stawiają mądrzejsze, inni mniej mądre pytania. Czy przypadkiem to, co czasami nas boli, uwiera, co może nawet dramatycznie spada na nas, nie jest przypomnieniem, że zapomnieliśmy o tym bardzo fundamentalnym i podstawowym zadaniu chrześcijan, chociażby sformułowanym w liście świętego Pawła do Tesaloniczan: módlcie się i nie ustawajcie. Bardzo często takie trudne wydarzenia, których nie chcielibyśmy, są jakimś przypomnieniem właśnie tego, że albo nam, albo innym ludziom tej stałości w modlitwie zabrakło. I w takim wypadku staje się to dla nas jeszcze bardziej aktualna zachęta do tego, byśmy po pierwsze modlitwę, także różańcową, jeszcze bardziej trwale umieścili w naszym życiu, a po drugie, by była to modlitwa, która jest zawsze modlitwą żywą. Zawsze bardzo podoba mi się ta nazwa, której używa jedna z grup modlitewnych, tak bardzo obecnych w życiu Kościoła, żywy różaniec. Dzisiaj chciałbym się też do tej nazwy odwołać, po to, żeby ten różaniec był żywy w każdym z nas. Wspomniany list, Rosarium Virginis Mariae, jest listem, który wprowadził nas i wraz z jego treścią w trzecie tysiąclecie, w trzecie milenium chrześcijaństwa. Wielu z nas pamięta ten niezwykły rok, rok 2000 lat od narodzin Chrystusa, rok wielkiego jubileuszu, te niezwykłe celebracje w Rzymie, w kościołach lokalnych, przeżywane przez różne stany, grupy, środowiska. To był wspaniały czas. Sam wspominam mój pobyt w katedrze oliwskiej w tym czasie, gdy była ona kościołem stacyjnym i jak w oczy przecieraliśmy, widząc niemal w każdym tygodniu niezwykle liczne grupy, stany, grupy modlitewne, ruchy duszpasterstwa, które przybywały w pielgrzymce jubileuszowej na świętowanie tego jubileuszu. To był niezwykły czas, nieprzebrane kolejki do konfesjonałów i gdy pytaliśmy często ludzi, którzy po wielu latach decydowali się na spowiedź, dlaczego się spotykamy, jak to dlaczego, mówili, przecież jest wielki jubileusz. Ale wówczas święty Jan Paweł II, gdy to świętowanie jubileuszu się zakończyło w takim pięknym apostolskim liście Novo Millennio in Unte zapraszał nas do tego, abyśmy to bogate dziedzictwo tego jubileuszu, tego przełomowego czasu zabrali ze sobą i nabrali jak najwięcej sił na przyszłość, na dziś i na jutro. I między innymi wtedy ofiarował nam to bogactwo zawarte w liście apostolskim o różańcu Maryi Dziewicy, który został skierowany przez niego do nas w 2002 roku i zapowiadał on, rozpoczynał on rok różańca. Jakby chciał w ten sposób pokazać, i to jest pierwszy niezwykły walor tego listu i przypomnienie tego, czym modlitwa różańcowa jest, że ona jest jakby takim środkiem konserwującym duchowe osiągnięcia, że to, co było niezwykłe w roku 2000, co tak niezwykle przeżywaliśmy, warto tutaj sobie przypomnieć te chwile związane z rokiem 2000, żeby w nas nie zastygło, tylko żeby w nas było ciągle żywe, żeby wydawało wspaniałe owoce. Papież jako pasterz Kościoła zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że jakimś niezwykłym problemem ludzkiej kondycji, jak to mówił jeden z moich profesorów w seminarium, jest takie prawo falowania i spadania. Jest czas wzlotów, ale jest czas też jakiegoś osłabienia, jest czas jakiegoś marazmu. I papież bardzo chciał przestrzec przed tym, co może jakby uszkodzić, zaniedbać te wspaniałe osiągnięcia, owoce świętowania tego wielkiego jubileuszu 2000 lat od narodzenia Pana Jezusa. I właśnie do tego użył modlitwy różańcowej. Szczerze powiedziawszy, nie powinniśmy być zaskoczeni i dzisiaj tak z perspektywy lat widzimy, że to się wpisuje w całą mądrość Kościoła, chociażby gdy odwołuje się to do tradycji, bogatej historii różańca czy Kościoła, do objawień maryjnych. Ale myślę też, gdy prześledzimy historię żywego różańca, a zwłaszcza to, co było związane z ustanowieniem różańca, Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w roku 1569, to jeszcze bardziej sobie uświadomimy, że właśnie było to w przeddzień dramatycznego zmagania świata chrześcijańskiego z państwem osmańskim i jednej z najkrwawszych wojennych bitew pod Lepanto, która w cudowny sposób została przez wojska chrześcijańskie wygrana. Na pamiątkę tego Kościół ustanawia od 1571 roku 7 października dniem dedykowanym Matce Bożej Królowej Różańca Świętego. I właśnie ta historia pokazuje, że zwrócenie przez Kościół, przez Ojca Świętego uwagi na różaniec poprzedziło jakieś trudne wydarzenia. Było uprzedzające, że jeszcze bardziej widzimy w tych działaniach papieża Kościoła jakąś szczególną troskę Pana Boga o człowieka. Właśnie, jak to mówiła Matka Teresa z Kalkuty wielokrotnie, Pan Bóg przemawia do ludzi przez ludzi często. I myślę, że jest to dla nas też w czasach, w których żyjemy, żeby aplikować te myśli, te refleksje na dzień dzisiejszy. I szczególna okazja ku temu, żeby to bogactwo różańca na początku października jeszcze bardziej przyjąć i z jakimś większym wewnętrznym pokojem, nadzieją spoglądać w przyszłość. Tu bym jeszcze chciał się odwołać do innego listu Ojca Świętego, dokumentu posynodalnego, posynodzie biskupów Europy, Ecclesia in Europa, gdy Święty Jan Paweł II, diagnozując sytuację Europy już kilka lat ładnych temu, mówił o tym, że jednym z największych braków kontynentu europejskiego, opływamy we wszystko, zwłaszcza w dobra materialne, co nie zawsze jest przez nas dobrze wykorzystywane i doceniane, ale jednego nam brak, nadziei. Myślę, że właśnie w tym kontekście to odwołanie się do bogactwa różańca, to zaakcentowanie, by różaniec był żywy, ma szczególne znaczenie, bo to właśnie rozmowa z Bogiem i to taka rozmowa, w której szczególną pośredniczką jest Maryja, Matka nas, ludzi, jest zawsze rozmową, która rodzi nadzieję. Skoro nam jej tak bardzo brak, skoro zauważył to Ojciec Święty, widząc, że nam, ludziom Europy, tak bardzo brak tego, czym jest nadzieja, to w takiej sytuacji jeszcze bardziej myślę, że możemy odkryć bogactwo różańca. Bogactwo płynące z tego dialogu człowieka, każdego z nas, z Panem Bogiem. Myślę, że warto też odwołać się do takich doświadczeń domu rodzinnego. Wspomnienie matki, nie chodzi tutaj o jakiś sentymentalizm, ale w każdym z nas wywołuje bardzo konkretne doświadczenia i wspomnienia. Wiemy doskonale, że trudno o bardziej bezpieczne otoczenie, środowisko nad te, które wytwarza przy człowieku matka. I wiedzą o tym zarówno ci, którzy mieli wspaniałe matki, jak i wiedzą o tym ci, którzy tych matek nie mieli. Ten głos tęsknoty niekiedy jest jeszcze bardziej mocny i potrafi to wartość matki docenić, aniżeli niejednokrotnie ten, kto matkę miał i czasami zachowuje się jak rozpieszczone dziecko, dopiero doceniając ją wtedy, gdy jej obok nas zabraknie. I właśnie z tego powodu to odwołanie się, tak jak pisze w tych osobistych też wyznaniach, w tym liście dzisiaj przez nas rozważanym, święty Jan Paweł II, liście apostolskim, Rosarium Virginis Mariae, jest jakimś szczególnym tchnieniem Bożego Serca poprzez serce Maryi. Dzisiaj pierwsza sobota miesiąca. Odwołujemy się do objawień fatimskich, do kultu niepokalanego serca Maryi, do tego całego bogactwa związanego z obietnicami odnoszącym się do zachowywania pierwszych sobót. To przecież właśnie one związane są z pomnażaniem w sercu człowieka nadziei. Bardzo często, i to kolejny powód, dla którego chcę gorąco zachęcić do pochylenia się nad wartością tego listu, odświeżyć go, przypomnieć, nadać mu w modlitwie różańcowej kolejnego października jeszcze głębszy sens, jest to zdanie często wypowiadane jednego razu przez ludzi nieżyczliwych, innego razu przez ludzi życzliwych, wtedy w innym kontekście, że świętego Jana Pawła II nie słuchaliśmy. Ja osobiście muszę powiedzieć, że trudno mi znaleźć w swoim życiu człowieka, którego bym bardziej słuchał. Trudno mi znaleźć człowieka, którego zdania w tak licznej postaci potrafiłbym zacytować, do którego wypowiedzi potrafiłbym się odnieść. I dla mnie takie stwierdzenie jest po prostu nieprawdziwe. Nie obrażam się, ale jest nieprawdziwe. Ale na pewno takie zdanie może jeszcze bardziej zmobilizować do tego, żeby właśnie czuć się jeszcze bardziej przynaglonym do tego, żeby te niezwykłe bogactwo pontyfikatu świętego Jana Pawła II odnieść, ciągle odnosić do naszego życia. Niezwykłe znaczenie ma, i tu wspominam swój udział w konsekracji toruńskiego sanktuarium, ma, i to kolejna z pewnością inicjatywa, i tutaj zwłaszcza na falach Radia Maryja trzeba to z naciskiem podkreślić, ma właśnie powołanie tego szczególnego miejsca przywołującego i dziedzictwo świętego Jana Pawła II i to związane z jego aktywnością apostolską, duszpasterską i związane właśnie z troską wyrażoną poprzez nauczanie, nad którym się dzisiaj pochylamy. Myślę, że też warte w przededniu Dnia Papieskiego jest przypomnienie tego zdania, które towarzyszy przeżywaniu Dniu Papieskich, o budowaniu żywych pomników. I właśnie odwołanie się do tych słów, do tego duchowego dziedzictwa, które on przekazuje, o którym przypominają nam też te materialne znaki przez nas w pocie czoła znoszone, ma szczególne dla nas znaczenie w tym takim zdewaluowanym, pędzącym świecie. I jest też bardzo ważne, żeby właśnie odwołanie się do nich, budowanie tej nadziei na dziś, na jutro, było dla nas najlepszym antidotum na przezwyciężanie tego współczesnego malkontentstwa, takiego zniszczenia, takiej szarości tego świata, który jest oparty na różnego rodzaju sensacjach, ostatecznie obracających się przeciwko człowiekowi, bo nie stanowiących jakiegoś pokarmu, który człowieka rozwija, który go czyni jeszcze bardziej zdatnym do wypełnienia życiowych zadań. I właśnie w tym kontekście szczególnego znaczenia w tym liście nabiera to, co papież pozostawił nam jako kolejne dziedzictwo tego niezwykłego przesłania, mianowicie tajemnicy światła. Wszyscy dobrze wiemy, że bogactwem różańca jest nie, jakby chcieli jedni powiedzieć, klepanie modlitewek, tak czasami cynicznie mówią ci, którzy tego różańca nie rozumieją, ale wpisanie w powtarzane, zgłębiane treści modlitw, tajemnic z życia Chrystusa i Maryi. Tajemnice światła są poszerzeniem tych możliwości medytacyjnych różańca i myślę, że pokazują nam oprócz tych tajemnic, które przed nami stawia papież, tajemnic światła, chrztu Pana Jezusa w Jordanie, objawienia Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej, czy głoszenia Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, a potem przemienienia na Górze Tabor, no i dla nas niezwykle istotnego, konstytuującego chrześcijaństwo wydarzenia, jakim było ustanowienie Eucharystii, to są okazje do tego, żeby oprócz takiego ucieszenia się poszerzeniem tych tajemnic medytacyjnych różańca, na nowo przypomnieć sobie, że właśnie ta medytacja w różaniec jest tak głęboko wpisana, żeby różaniec, który przeżywamy, odmawiamy, zwłaszcza w październiku, gdy ma się stać dla nas jeszcze bardziej żywym, był różańcem opartym na dynamicznie, żywo i głęboko medytowanych tajemnicach z życia naszego Pana i Matki Najświętszej. To też jest okazja do tego, aby uświadomić sobie, czym jest w Kościele tradycja. Sam pamiętam reakcję niektórych ludzi, którzy, i to niekiedy światłych, którzy nie kryli swojego zdziwienia wprowadzeniem tajemnic światła. Jakby papież tego nie mógł zrobić, a jeżeli już może to zrobić, to po co? A jeszcze inni mówili, że jakieś nazwy tych tajemnic są takie mało rytmiczne i ciężko je nawet czasami zapamiętać. Pamiętamy te głosy. To właśnie jest taka oznaka fałszywego oportunizmu w niejednym z nas, pokazująca, że właśnie takie odświeżone w kolejnym roku przeżywanie różańca, nadawanie mu tego przymiotu, by był w nas żywy, jest okazją do zrozumienia także tego aspektu, który jest wpisany w życie Kościoła, którym jest tradycja, która zakorzeniona w objawieniu, wierna jemu w 100%, jest jakimś szczególnym darem dla Kościoła i stanowi możliwość ciągłej ewolucji Kościoła w aplikowaniu tego objawienia na czasy, w których żyjemy. I to wprowadzenie tajemnic światła w modlitwie różańcowej jest jakąś taką szczególną dla nas też okazją do uświadomienia sobie tego, czym jest tradycja w Kościele. O ile wielu z nas nie ma najmniejszego problemu, żeby powiedzieć, że istotnym filarem naszej wiary jest objawienie, o tyle, gdy przechodzimy do podkreślenia tego drugiego filaru, jakim jest tradycja, wielu z nas często ma z tym ogromny problem. Jeżeli dodać do tego jeszcze takie pseudointelektualne dywagacje na temat konserwatyzmu we współczesnym świecie, który w większości jest pojmowany pejoratywnie, czyli pielęgnowania tradycji, rozwijania jej, to wielu z nas ma z tym bardzo poważny problem. Dlatego odwołanie się do tego listu Rosarium Virginis Mariae jest także okazją do wpisania w naszą modlitwę różańcową refleksji nad tym, co stanowi szczególnie dynamiczną stronę Kościoła, czym właśnie jest tradycja. Nie coś skostniałego, aczkolwiek silnego, bo jeżeli jest to filar, na którym stoi nasza wiara obok objawienia, to przecież musi być to coś bardzo silnego, coś fundamentalnego, ale z drugiej strony dynamicznego. I to też jest taki wątek, którym chciałbym zarazić siebie i każdego z was, kochani, aby właśnie poprzez taką refleksję, poprzez to odwołanie się do ubogacenia różańca przez wprowadzenie przez Jana Pawła II tajemnic światła, było dla nas okazją do takich szczerych i owocnych myśli o tradycji Kościoła jako takim dynamicznym, twórczym niezwykle czynniku obecnym w naszej wierze. Chciałbym na zakończenie jeszcze tej naszej katechezy i takich, jak to mówił ksiądz Wójtowicz, myśli nieuczesanych, dodać jeszcze jedną myśl, jedną refleksję. odwołanie do pewnego obrazu filmowego. Rok temu, właśnie przy okazji października, miała miejsce premiera niezwykłego filmu. Filmu, który mówi w zaskakujący sposób o sile modlitwy różańcowej. Był to dokument zatytułowany Teraz i w godzinę śmierci, zrealizowany przez dwóch reżyserów polskich, Mariusza Pilisa i Dariusza Walusiaka. Film, który miał i zaskakującą historię, genezę i finał. Polegał on na tym, że w ręce tych reżyserów wpadł pewien obraz, zdjęcie przedstawiające młodego amerykańskiego żołnierza, który wcześniej został ciężko ranny. Widać na zdjęciu, że cierpi, ale jest jakoś niezwykle spokojnie. To widać z tego zdjęcia. Po chwili bardziej wnikliwej uwagi można zauważyć, że żołnierz ten ma w zaciśniętej pięści brudnej od krwi i ziemi różaniec. Autorka tego zdjęcia, które bodaj wygrało jakieś prestiżowe nagrody na konkursach fotografii wojennej, ginie potem w Afganistanie, czy chyba lata później. I historia tej fotografii staje się inspiracją dla tych dwóch polskich filmowców do wyruszenia w wielomiesięczną podróż z kamerą. Okazuje się potem, że zaprowadzi ich ta podróż na 4 kontynenty i wyruszają, by przekonać się, czy naprawdę, jak twierdzą katolicy, modlitwa różańcowa może zmieniać bieg historii. Czy to prawda, że to krucjata różańcowa spowodowała, że z Austrii wycofały się wojska sowieckie, a modlitwa różańcowa setek tysięcy demonstrantów spowodowała upadek Ferdynanda Marcosa na Filipinach? Czy sprawdza się mistyczna wizja nigeryjskiego biskupa, że Boko Haram w jego kraju zostanie pokonany dzięki modlitwie różańcowej? Czy wreszcie milion białych różańców przywróci pokój na Ukrainie? Zaskakujący jest finał tego filmu. Odsyłam do niego, nie zdradzając, przynajmniej tym, którzy go nie oglądali, gdy docierają do tego żołnierza, którego przedstawiało zdjęcie. Myślę, że to, co zobaczyli, ten, kogo spotkali, jest jakimś reprezentantem świata, w którym żyjemy, i kondycji, którą reprezentujemy, i jeszcze bardziej zachęci każdego z nas do tego, by z nadzieją patrzącą w przyszłość i budującą mądrze teraźniejszość odwołać się do bogactwa modlitwy różańcowej. Jej odkrycia jak najpełniejszego życzę i myślę, że każdy z nas, mając świadomość na progu kolejnego października, z taką intencją po tę modlitwę sięga.
Księże biskupie, bardzo dziękuję za ten czas nam dzisiaj poświęcony i za te słowa, które padły z księdza ust. Myślę, że zapadły w serca i będą w nas pracować nie tylko w październiku, nie tylko jutro, w ten szczególny dzień, ale przez całe nasze życie.
Bardzo dziękuję również za możliwość spędzenia tych chwil z Radiem Maryja, ze słuchaczami Radia Maryja, wszystkich pracowników, słuchaczy. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Bądźmy blisko siebie przez tę szczególną modlitwę różańcową.
I prosimy jeszcze, Ekscelencjo, jeszcze o pasterskie błogosławieństwo dla nas wszystkich.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać, Ekscelencjo. Niech Bóg też błogosławi i prowadzi. Naszym gościem był dzisiaj ksiądz biskup Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Bóg zapłać i szczęść Boże.
Szczęść Boże.